jego początki kariery nie należały nawet, wiesz, to jest zaskakujące. Od najmłodszych lat to takie dziecko skoncentrowane na jednym, tak? On od dziecka chciał grać w piłkę i jako młody chłopak właśnie zgłosił się do takiego znanego klubu pierwszoligowego, przez litość nie wymienię tutaj nazwy, i usłyszał na rekrutacji, że się nie nadaje, ponieważ jest za młody. Ponieważ jest za młody i zrezygnował z tego klubu, ale nie poddał się i zapisał się do innego, już nie tak renomowanego. 7 lat trenował w Partyzancie Leszno. Ktoś słyszał o Partyzancie Leszno? Okej, okay. Robert Lewandowski słyszał, tak? Po 7 latach w Partyzancie Leszno zgłosił się do innego pierwszoligowego klubu, przez litość nie wymienię nazwy, i tu spotkała go też od nowa, ponieważ usłyszał, że jest za słaby. Że jest za słaby, że się nie nadaje. I później grał dla takich znanych i renomowanych klubów jak Delta Warszawa, słyszeliście? I Warszawia Warszawa, słyszeliście? Tak? Okej, no to już jest trochę lepiej, tak? Po Partyzancie Leszno to był krok w górę. Dopiero potem udało mu się przebić do trzeciej ligi, a później zagrał w pierwszoligowym Zniczu Pruszków. I to był początek jego takiej prawdziwej kariery, tak? A później został kupiony z Lecha Poznań do Bundesligi. Jestem ciekawy, słuchajcie, jestem ciekawy, zastanawiam się, jak się czuli trenerzy, jak ci trenerzy, którzy prowadzili te rozmowy rekrutacyjne z Robertem Lewandowskim, kiedy dowiedzieli się, ci, którzy powiedzieli mu, że najpierw jest za młody, a później, że jest za słaby, jakie im towarzyszyły uczucia, kiedy w ciągu 9 minut z Wolfsburgiem strzelił 5 bramek. Jestem ciekawy, co myśleli prezesi tych klubów i księgowi tych klubów, kiedy dowiedzieli się, że transfer z Poznania do Borussii to było 4,5 miliona euro. Tak? Myślę, że czuli się średnio. Nie poznaliśmy się na nim, tak? Nie poznaliśmy się, no, ale znalazł się ktoś, kto dał mu szansę. Znalazł się jakiś tam trener, właśnie ten Partyzan Leszno, cenionego klubu, który dał mu szansę i sądzę, że ktoś, ten ktoś, kto wydłubał Roberta Lewandowskiego, może być z siebie dumny. Nie chcieli go. Ktoś mu dał szansę. Nie znam nazwiska tego trenera, ale myślę, że on może być dumny, może powiedzieć. Przypuszczam, że jest mało znanym człowiekiem, ale może powiedzieć, u mnie Lewandowski zaczynał. U mnie zaczynał. Tak? Nie wiem, być może mają relacje ze sobą, przyjeżdża do Monachium na mecze, ma darmowy bilet, ale może powiedzieć, ja go odkryłem. Może od czasu do czasu być z siebie dumny. I dzisiaj chciałbym mówić trochę o dawaniu szansy ludziom, o dawaniu szansy ludziom, a tytuł tego nauczania, tytuł tego kazania to zaczerpnięty z Biblii. To dobrze jest, jak coś jest w kazaniu z Biblii. Tytuł kazania: błogosławieni czyniący pokój. Jest taka historia w Dziejach Apostolskich o takim odkrywcy, o takim łowcy talentów, który odkrył brylant większy dla Kościoła, odkrył brylant większy dla Królestwa Bożego, niż Robert Lewandowski jest dla polskiej piłki. Jest taki człowiek, ma takie urocze imię Barnaba. Być może trafiliście na niego w Dziejach Apostolskich. On się pojawia już na samym początku Dziejów Apostolskich. W 4 rozdziale czytamy jego imię i czytamy o tym, że jest nawraca się zaraz po tym wylaniu Ducha Świętego. Można powiedzieć, że ma udział w tym przebudzeniu, które wybuchło w Jerozolimie. Czytamy, że pochodzi oryginalnie z Cypru, tak? To jest wyspa na Morzu Śródziemnym, grecka wyspa, dzisiaj grecko-turecka, pochodzi z Cypru, jest lewitą, a więc jest Żydem z takiego zacnego plemienia, z zacnego rodu. I czytamy, że po swoim nawróceniu sprzedał całą swoją posiadłość, jakiś dom, pole i oddał pieniądze apostołom, a ci w nagrodę za to zmieniają mu imię. Zmieniają mu imię z oryginalnego imienia Józef właśnie na Barnaba. Co oznacza to imię? Syn pocieszenia. Tak? Syn pocieszenia. Wiecie, jeśli Bóg komuś w Biblii zmienia imię, to coś znaczy, tak? To ma znaczenie, to nad tym warto się zastanowić, nad tym warto się zatrzymać. Wielokrotnie mamy takie sytuacje, że czyjeś imię w Biblii zostaje zmienione i to jest znaczące, tak? I jego imię też zostało zmienione, to jest znaczące. To nie był jakiś kaprys, tak? To nie było tak, że Józek przyszedł do Piotra, bo apostołowie mu zmienili imię, mówi, słuchaj, dałem wam kasę, mam takie trochę obciachowe imię, moglibyście to coś dla mnie zrobić. Ja i nie uważam, że imię Józek jest w ogóle obciachowe, nie? To może od tego zacznijmy. Tak? Może byście wymyślili coś fajniejszego, coś lepszego. Może troszkę jeszcze więcej ducha tu wpuścić. Tak, dziękuję bardzo. Syn pocieszenia, tak, to dokładnie to znaczy, tak, to bardzo mocny przekaz. I w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, Dzieje 9:26, czytamy taką ciekawą historyjkę. To jest po tym, jak Saul, ten, który prześladował Kościół, nawrócił się, spotkał Jezusa w drodze do Damaszku, spadł z konia, został oślepiony, ochrzcił się i zaczął nauczać o Jezusie, wraca do Jerozolimy i tutaj nie czekają na niego girlandy kwiatów. Chce się spotkać z Kościołem, ale tam w drzwiach nikt go nie wita. Wszyscy od niego stronią. Tak? I czytamy Dzieje 26, takie słowa o Saulu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa i przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozprawiał też z hellenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić, a gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Nie wiem, czy potrafisz się wczuć w tą sytuację, czy łapiesz kontekst, atmosferę, to w twoim mieście jesteś wierzącym człowiekiem i w twoim mieście pojawia się facet, pojawia się osoba, która do tej pory prześladowała wierzących. I to nie było takie prześladowanie, wiesz, że tam krzywo na ciebie spojrzał w kolejce do Biedronki, porysował ci zderzak w samochodzie, napluł pod nogi albo krzywo spojrzał. Nie, pojawia się człowiek, który na zlecenie władz wcześniej doprowadził do śmierci jednego z przywódców Kościoła, Szczepana, tak? Później na zlecenie tych władz tropił, Kościół zszedł do podziemia, przestały się odbywać nabożeństwa, kłódka zamknięte, nie ma żadnych nabożeństw po prostu, bo to gro idzie życiem, więc on starał się ich wszystkich wytropić, wsadzał do więzień, a kiedy dowiedział się, że takie same przebudzenie jak w Jerozolimie wybuchło w Damaszku, poszedł taki aktywista ormowiec, powiedziałbym, tak? Pamiętacie, co to było ormo? Okej, niektórzy pamiętają. Taki aktywista ormowiec mówi, dajcie mi papiery, dajcie mi paru ludzi, ja pojadę po zamykach. No i po drodze po prostu dzieje się coś niezwykłego. Jezus, głos. I ten człowiek wraca do Jerozolimy, ale to jakby nie on, tak? I ludzie zastanawiają się, o co chodzi, tak? Wielu spośród tych wierzących mówi, to jest prowokacja. To jest taka podpucha, żebyśmy się ujawnili, a on wtedy nas wszystkich pozna, aresztuje i pozabijają wszystkich apostołów, będzie koniec Kościoła. Tak większość ludzi myślała. Ja bym tak myślał. Ja bym tak myślał, że to jest taka prowokacja. I pojawia się syn pocieszenia. Pojawia się syn pocieszenia, ten naiwny człowiek, który wcześniej sprzedał całe swoje pole i oddał pastorowi po prostu cały swój dom. Jaka naiwna łatwowierność. Spotyka się z tym mordercą, który prowadził taką zbrodniczą działalność, rozmawia z nim, a później przyprowadza go do szefostwa. Po prostu wydał apostołów jak na patelni. Syn pocieszenia spotyka się z tym, z człowiekiem, który ma krew na swoich rękach. Oczywiście dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, tak, dzisiaj patrząc wstecz, tak, wiedząc o tym, że Paweł, już nie Saul, tylko Paweł, zewangelizował ćwierć Europy, napisał połowę Nowego Testamentu. Wszyscy mówimy, brawo, brawo Barnaba, genialny człowiek, cóż za zaufanie, cóż za wielkoduszność. Ale wtedy nie było to takie jednoznaczne. Wtedy to było bardzo ryzykowne. Wtedy to była trudna sprawa. I zastanawiam się, czy ja, będąc członkiem Kościoła w Jerozolimie, nie powiedziałbym, co za głupota, jak można komuś takiemu zaufać, jak można tak bardzo narazić Kościół, wystawić szpiegowi całe przywództwo Kościoła, tak? Za chwilę po prostu pójdą łupać kamienie w jakiejś rzymskiej kopalni miedzi. I zastanawiam się, czy my nie jesteśmy zbyt zachowawczy, czy nie jesteśmy zbyt oszczędni w dawaniu szans ludziom w życiu. Jak już nam ktoś podpadnie i włożymy go do jakiejś szufladki z opisem szpieg, zdrajca, obojętnie co by tam nie było, oczywiście na co dzień w życiu takie rzeczy nam się nie zdarzają, tak? My wkładamy ludzi do innych szufladek. Wredniak, takie mniejsze sprawy, tak? Ale te szufladki są głębokie, tak? Czy nie jesteśmy zbyt zachowawczy w dawaniu szans ludziom w życiu? Czy nasz chłodny osąd właśnie, taki rozum, nie sprzeciwia się bardzo często w tym, co gdzieś tam cichutko Duch Święty mówi do nas o dawaniu drugiej szansy Robertom Lewandowskim w Kościele? A to jeszcze nie jest koniec tej historii w ogóle. To nie jest koniec historii tej przyjaźni Barnaby i Pawła. W 11 rozdziale czytamy, że w innym syryjskim mieście rozpoczęło się przebudzenie. Jak mówi nowy amerykański prezydent, huge, wielkie, wielkie przebudzenie. To miasto nazywało się Antiochia i tam Grecy zaczęli się nawracać do Jezusa. Tak? O ile w Damaszku nawracali się Żydzi, to tu to już w ogóle przekroczyło wszelkie bariery, tak? Grecy, którzy do tej pory byli politeistami, czcili swoich Atenę, Zeusa, swoich bogów, ci po prostu zaczęli nawracać się do Boga i zaczęli w Niego wierzyć. I apostołowie, co się robi w takich sytuacjach? Wysyła inspekcję. I apostołowie z Jerozolimy wysłali na inspekcję właśnie Barnabę, syna pocieszenia. On tam przybył, zobaczył to, zobaczył mnóstwo nowonawróconych ludzi, którzy totalnie nie mieli pojęcia, jak powinno wyglądać ich życie z Jezusem teraz, tak? Oni wiedzieli, że jest Bóg, że ich przebaczył, ale teraz jak mam żyć, co jest dobre, co złe? Oni nie znali żadnych pism. I co gorzej, Barnaba zauważył, że nie ma nikogo, kto by im to wytłumaczył. Nie ma nikogo, kto by chciał z nimi w ogóle przebywać, ponieważ tu byli Grecy, tak? I wśród tych wierzących w Jezusa Żydów to był taki sceptycyzm, czy aby na pewno, tak? Czy warto się zniżać do tych ludzi, którzy są poganami? I Barnaba wpadł na pomysł, aby ściągnąć posiłki, aby znaleźć sobie pomocnika. I kto mu przyszedł do głowy? Oczywiście ten były morderca, tak? Paweł. 11:25 czytamy tak. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, aby go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii, też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Jak już zdążyłem wspomnieć na wstępie, tytuł mojego kazania to Błogosławieni pokój czyniący, to jest oczywiście z kazania na górze, słowa Jezusa, i tam jest dopisek dalej, tak? Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. A więc posłuchajcie, to nie jest kazanie o rozglądaniu się za ukrytymi wśród nas gwiazdami piłki nożnej. Tak? To nie jest moje przesłanie. Dzisiaj chcę mówić o tym, o czynieniu pokoju. Dzisiaj chcę mówić o czynieniu pokoju, którego skutkiem ubocznym jest odkrycie od czasu do czasu jakiegoś Pawła. Kiedy czynimy pokój, to Skutkiem ubocznym jest to, że w Kościele rodzi się ktoś ponadprzeciętny. Ktoś, kto... Wiecie, my mamy różne... Bóg kocha nas wszystkich tak samo. Amen? Amen, tak. Jesteśmy wszyscy kochani przez Boga. Jego miłość jest do nas taka sama. Ale obdarowanie już, miara obdarowania nie jest dla wszystkich taka sama, tak? Możesz się z tym nie zgadzać, ale namawiam cię jednak, żebyś się zgodził z Bogiem, bo on to tak wymyślił, tak? Namawiam cię, żebyś to zaakceptował, że ja się z tym pogodziłem, że są lepsi ode mnie, tak? Że są bardziej obdarowani, może w ten sposób, tak? I nie czuję się gorszy, tak? Mi to nie przeszkadza. Potrafię im kibicować, cieszę się właśnie, potrafię czerpać z ich daru. Czas do czasu Kościół właśnie poprzez czynienie pokoju odkrywa kogoś znaczącego, takiego wyjątkowego, takiego właśnie Pawła. Wierzę też, że czynienie pokoju przez nas wypływa z naszego duchowego DNA, które zostaje nam wszczepione przez Boga. Bóg jest Bogiem pokoju. Jezus Chrystus jest Księciem pokoju. Kiedy odkrywamy, kim On jest i upodabniamy się do Niego, to jeżeli właściwie się rozwijamy, bo niestety to nie jest zawsze zasada, ale kiedy się rozwijamy duchowo, to dochodzimy do tego, że chcemy być przedstawicielami Bożego pokoju. Kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, to wchodzi do naszego duchowego DNA. Przynosimy pojednanie do miejsc skłóconych, do miejsc, w których jest zamieszanie, do miejsc, w których jest chaos, do miejsc, w których jest zadyma. Przynosimy uspokojenie, pojednanie, pokój. I absolutnie wierzę, że to jest coś, co przychodzi z nieba do naszego serca. Że to jest coś, co przychodzi z nieba do naszego życia. I hebrajskie słowo szalom, tak, to hebrajskie słowo szalom, które w naszych Bibliach najczęściej jest tłumaczone jako pokój, jest o wiele szersze znaczeniowo niż to, co przychodzi nam do głowy. Pokój dla nas to jest brak wojny, tak? To jest pokój. Tak, jeżeli jakiś kraj z drugim krajem nie toczy ze sobą wojny, to jest pokój, tak? Jeżeli nie okładam się z moim nastoletnim bratem, to mamy pokój ze sobą, tak? Jeśli nie kłócę się z sąsiadką, to jest pokój, ale szalom, tak? Bo można też mieć, to między narodami obserwujemy, tak? Można mieć pokój, nie ma wojny, ale w tym samym czasie być podejrzliwym, nieufnym i wrogo usposobionym. Ale formalnie panuje pokój. Słowo szalom oznacza odprężenie. Słowo szalom oznacza harmonię, tak? Przede wszystkim między mną i Bogiem. W słowie szalom zawiera się błogosławieństwo, które przychodzi z nieba do mojego życia. Słowo szalom zawiera zaufanie, słowo szalom zawiera pojednanie, zawiera miłość. I słowo polskie, słowo pokój jest o wiele płytsze, jest o wiele uboższe niż ten hebrajski szalom. Tak? Więc kiedy mówię tutaj o tym, że błogosławieni są czyniący pokój, to mam na myśli, że błogosławieni są ci, którzy przynoszą szalom, tą pełnię, tak? To całe spektrum. Szalom to życie w błogosławieństwie, przyjaźni, pojednaniu, w takich pozytywnych uczuciach, tak? I Barnaba, syn pocieszenia, był agentem Bożego szalomu, był przedstawicielem Bożego szalomu do życia Pawła, tak? Paweł był dla Kościoła wtedy takim Robertem Lewandowskim. Paweł poprowadził Kościół, wow, uwypuklił Bożą łaskę, ale zaniósł Ewangelię do miejsc tak odległych. Przełamał wszelkie stereotypy, obawy. A to się stało dlatego, że jakiś syn pocieszenia zaakceptował go. I trzeba powiedzieć, że w słowach i czynach Barnaby, tak, w słowach i czynach Barnaby przejawiła się odwaga. Przejawiła się odwaga, żeby spotkać się z człowiekiem posądzanym o najgorsze rzeczy. nie ma co mówić, zaryzykował, aby upewnić się, że Saul naprawdę spotkał Pana, że Jezus Chrystus na pewno wszedł do niego życia. Wszyscy trzymali się od niego z daleka, wszyscy trzymali go na dystans, tak? Ludzie z kościoła powielali o nim obiegowe opinie, tak? Takie opinie, które są ugruntowane w większym gronie. Bardzo trudno złamać takie stereotypy, tak? To na pewno szpieg, to jest na pewno szpieg, to na pewno prowokacja. Kościół izolował go, tak? Czytamy, że nikt z wierzących nie chciał z nim rozmawiać z powodu strachu, tak? Nikt nie chciał się z nim kontaktować, izolowali go. Posłuchaj, coś ci chcę powiedzieć o trudnych sytuacjach w relacjach między ludźmi. W kościele, tak? Izolacja rodzi iluzję. Izolacja rodzi iluzję. To jest ciekawe, ale kiedy masz z kimś na pieńku, nie masz z nim kontaktu, jesteś odizolowany, jakie wyobrażenia przychodzą ci tej osobie? Wyłącznie złe. Wyłącznie złe. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale kiedy jesteś w izolacji od kogoś, zazwyczaj przychodzą ci do głowy złe myśli o tej osobie. Czemu niedobre? Dlaczego nie myślimy dobrze? Kiedy pojawi się problem z kimś w twoim życiu, jest tak właśnie, że nie chcesz mieć kontaktu, tak, bo to jest bolesne, to zaczynasz automatycznie o tej osobie myśleć źle. Ciekawe, prawda? W naszych głowach rozpędzają się całe lawiny śnieżne złych myśli o kimś. To są naprawdę całe lawiny śnieżne, tak? Jesteśmy w stanie przypisywać ludziom najgorsze motywacje, posądzać ich o najgorsze zamiary. Skąd to się bierze? I mam odpowiedź na pytanie, skąd to się bierze. Diabeł do nas mówi. Mówi to do nas diabeł. Ja mam w ogóle takie proste wytłumaczenie świata. Jak ktoś jest intelektualistą, jest niewierzący, odsłuchuje w tej chwili tego kazania, będzie odsłuchiwał tego kazania na naszej stronie, powie, co za prostak, co za prostak. Ale jest, wierzę w to, że złe myśli o innych przychodzą do naszej głowy od diabła. Niektórych to będzie obrażać, ten mój prymitywizm, jest takie naiwne, głupie, ale tak właśnie myślę i nie wstydzę się do tego przyznać. I wiesz co, kiedy jesteś w izolacji, kiedy źle myślisz o kimś, wystarczy tylko, że wypowiesz na głos te słowa, wypowiesz na głos te myśli, które słyszysz i jest pozamiatane. Jest pozamiatana twoja przyjaźń z jakimś kolegą w pracy, pozamiatana twoja przyjaźń z kolegą z podstawówki, z którym od tylu lat się przyjaźniłeś, znajomość z koleżanką z fitness czy skądś tam, tak? Możesz pozamiatać jakąś relację w swojej rodzinie, możesz tak pozamiatać swoje małżeństwo i możesz tak wymieść ze swojego życia brata lub siostrę. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Kiedy myślimy o czynieniu pokoju, to prawdopodobnie przychodzą nam do głowy takie obrazy przywódców państw siedzących za jakimś stołem, rozłożone przed nimi księgi, sekretarz z piórem, z pieczątkami i oni podpisują właśnie traktat rozbrojeniowy. Układ o partnerstwie i przyjaźni, układ o współpracy, tak? Kiedy myślimy o czynieniu pokoju, to przychodzą nam jacyś ważni ludzie, którzy mają wpływ. Chcę ci powiedzieć, że ty możesz być przedstawicielem Bożego pokoju, że ty możesz być przedstawicielem Bożego szalomu w swoim życiu. Możesz być synem pocieszenia. Możesz być synem pocieszenia. Możesz przynosić Boży szalom do czyjegoś życia. Budować życie w oparciu właśnie o harmonię, o pojednanie. I coś wam powiem. Tak zastanawiałem się nad sobą, bo wielokrotnie cierpiałem z tego powodu, że próbowałem szukać pojednania z różnymi ludźmi, bo to czasami jest bardzo bolesne i to nie jest proste. czasami się obrywa z tego powodu. Gdzieś intuicyjnie czułem, że powinienem to robić, chociaż kosztowało mnie to czasami bardzo dużo. I chcę powiedzieć, że chcę być człowiekiem przynoszącym pokój. Chcę być człowiekiem przynoszącym pokój. Chcę być nazwany Synem Bożym. Bardzo egoistyczne, ale ja chcę być nazwany Synem Bożym. Dlatego będę przynosił pokój, będę unikał kłótni, będę starał się rozwiązywać problemy. Nie będę wkładał ludzi do szufladek forever. Tak? Nie będę ludzi szufladkował. Wiecie, kiedy przynosimy pokój, uwalniamy ludzi. Kiedy przynosimy pokój, uwalniamy ludzi. Może nie odkryję jakiegoś Lewandowskiego w życiu, może nie odkryję Pawła, chociaż już mam takie przekonanie, że znalazłem wielu. Że znalazłem wielu i jestem szczęśliwy z tego powodu, ale chcę to robić. Prawdę powiedziawszy, wczoraj tutaj na tej sesji dla liderów trochę byłem rozeźlony i miałem takie dzisiaj poczucie, jak Pan Jezus mówi, że wszyscy, którzy przyszli przede mną, to złodzieje, to miałem takie w pewnym momencie odczucia względem pastora Arka Krzywodajcia, bo mi ukradł połowę mojego dzisiejszego kazania o zatwardziałym sercu i to nie jest miłe, gdy słyszysz, że ktoś ci sprzątnie po prostu połowę i musisz na nowo nad tym siedzieć, tak, żeby nie wyszło, że powtarzasz, ale wierzę w to, że szczególnie w tej dziedzinie można mieć zatwardziałe serce. Widzicie, do Rzymian, ten Paweł, który doświadczył tego pokoju, tej akceptacji, on sam o wiele później napisał takie słowa. Jeśli można, tak, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Tak. I ja mam takie przekonanie, że w tej materii, w tej dziedzinie naprawdę bardzo dużo od nas zależy. Naprawdę bardzo dużo możemy. Możemy więcej niż nam się wydaje. Wiesz, pokój Boży to nie jest tylko brak wojny. Boży pokój, Boży szalom to nie jest dystans taki chłodny, to nie jest tylko takie wzajemne tolerowanie się. Wiecie, co z nas byliby za bracia i siostry, gdybyśmy się wyłącznie tolerowali? Dziady, nie bracia i siostry. Co z nas byłaby za duchowa rodzina, gdybyśmy się wyłącznie tolerowali, tak? Znoszę cię po prostu, znoszę twoją obecność. Tak? Wiecie, ustawię kościół na chwilę. W każdym środowisku człowieka, tak, takim społecznym, w każdej grupie jakichś ludzi są osoby, które potencjalnie, a czasami bardzo praktycznie są zarzewiem, źródłem jakiegoś zamieszania, chaosu i zadymy, tak mówiąc wprost. Tak? W każdej firmie, w każdej większej firmie znajdzie się człowiek, z którym przebywanie stanowi ból, tak? Jakby cię ząb bolał. Po prostu zawsze po prostu będzie jakaś zadyma. Tak? Czasami w rodzinie, tak? Jeśli masz dużą rodzinę, znajdzie się jakiś taki wujek, kuzyn, nie chcę mówić więcej, ktoś, kto sieje kwas, tak? Wiesz, że na tej Wigilii czy na tych urodzinach po prostu będzie jak zawsze, tak? No tak jest. Ale wiesz, w tym samym czasie, ty w tym samym miejscu możesz być agentem Bożego pokoju, tak? Ja mam taką swoją teorię, to nie od Pana, ale ode mnie, ale posłuchajcie. Mam taką swoją teorię, że pokój, uwaga, bo to jest ważne. Pokój czynią ludzie powściągliwi. A, dobra, nie? Pokój czynią ludzie powściągliwi. Nieodpowiadający błyskawicznie ciętą ripostą. Ludzie, którzy nie muszą reagować od razu bezpośrednio na wszystko, co im się wydaje niewłaściwe. A myślę, że jest idiotą, to mu powiem, że jest idiotą od razu. Co będę sobie żałował, tak? pokój czynią ludzie powściągliwi. I muszę powiedzieć, że w miarę mojego, jakby to ładnie ująć, w miarę upływu lat, w miarę przemijania, w miarę upływu czasu, coraz bardziej sobie tą właśnie powściągliwość cenię u ludzi. Pokój wprowadzają ludzie powściągliwi, którzy panują nad swoim językiem, którzy nie muszą już teraz od razu tutaj odpowiedzieć i wygarnąć mu. Chcę ci powiedzieć, że czynienie pokoju, wiecie, w kościele tutaj przez ostatnie lata bardzo często i dużo nauczaliśmy na temat przebaczenia. Jakoś tak, takie mieliśmy poznanie, tak nas Duch Święty prowadził. Było bardzo dużo mówienia właśnie o przebaczeniu i myślę, że to jest ważny krok w życiu człowieka. To jest bardzo cenne, ale czynienie pokoju to jest coś więcej niż przebaczenie. Bo przebaczenie to jest taka operacja wewnętrzna, która dzieje się w tobie, o której nie musi nikt inny wiedzieć, tak? Przebaczenie odbywa się w twoim umyśle, kładasz sobie te wszystkie sprawy na półkach jakoś tak na spokojnie. To przebaczenie odbywa się w twoim wnętrzu, dotyczy twojego serca, twojego ducha, twojego wnętrza. Tak, to załatwienie sprawy tu w środku, przebaczenie. Tak? I często o tym bardzo, tak jak spojrzę wstecz, bardzo często i dużo o tym mówiliśmy, nauczaliśmy. Ale czynienie pokoju, wiecie, to jest coś więcej, to jest następny krok, to jest głębsze, to jest odważniejsze. To wymaga więcej poświęcenia, to jest o wiele bardziej ryzykowne. Czynienie pokoju odbywa się przez, uwaga, przez pojednanie. A pojednanie to jest interakcja. To nie jest tylko praca nad sobą. Pojednanie to jest wyjście na zewnątrz. I to jest bardzo trudne. Chciałbym powiedzieć, że to jest piekielnie trudne, ale w kościele nie wypada. Tak? Czynienie pokoju jest czymś o wiele bardziej wymagającym. I czynienie pokoju też i pojednanie będzie się wydawało w oczach ludzi czymś głupim i naiwnym. Dla wielu ludzi będzie głupie i naiwne, ponieważ będzie wymagało ustąpienia ze swoich racji, ze swoich stanowisk, przełknięcia bólu, narażenie się na to, że ja do ciebie z ręką, a ty właśnie nie i wyjdę na głupka. Z pewnością jest tak, że w oczach świata jest to głupie. W oczach tego świata jest to głupie, ale coś ci powiem. Jeśli naprawdę w swoim życiu chcesz podążać Bożą drogą, chcesz doświadczać Bożej obecności, wzrastać w Duchu Świętym, to pojednanie i czynienie pokoju to nie jest wtedy opcja do wyboru. To jest właśnie ta wąska droga, po której Jezus nas prowadzi. To jeśli naprawdę chcesz mieć upodobanie w Bożych oczach, to jest coś niezbędnego. To jest coś niezbędnego. Ja chcę to robić. Ja chcę się uniżać. Chcę robić krok w stronę trudnych spraw. Ja chcę wychodzić do ludzi, którzy mnie upokarzają, tak? Którzy źle o mnie mówią. Ryzykować odrzucenie. Wiecie, plotki, które nasłuchaliśmy się z moją żoną o sobie przez ostatnie lata ze strony wierzących i niewierzących, robimy to dla pieniędzy tak naprawdę, tak? Samochód nam kupili, dlatego że to robimy. I wybudowali nam dom. Jesteśmy zwodzicielami, oszustami i robimy to wyłącznie dla pieniędzy. I głosimy herezję tak naprawdę. I zwodzimy ludzi. I to nie jest prawdziwa Ewangelia, tylko taka rozwodniona i tak dalej. Ja chcę kochać wszystkich, nawet tych, którzy tak o mnie mówią. Jeśli to możliwe, to chcę się z nimi pojednać, z tymi, którzy mnie oczerniają. Chcę pokonywać swoje uprzedzenia wobec ludzi, tak? Chcę wychodzić do nich i chcę odrzucać swoje wyrobione, negatywne opinie o nich. Chcę się pozbyć tego balastu, chcę ich kochać, tak? Chce się pozbyć swoich wyrobionych opinii, czyli uprzedzeń. Tak? Bo mam uprzedzenia wobec ludzi, ale uprzedzenia są złe. Tak? Jezus na początku swojej działalności usłyszał o sobie, czyż może być coś dobrego z Nazaretu. Tak? To była wyrobiona opinia o tym złym mieście. Czy może być coś dobre? Ludzie karmili się uprzedzeniami tak kiedyś, jak dzisiaj się karmią, ale dzięki pokonaniu swoich uprzedzeń Natanael poznał Jezusa, osobiście poznał Mesjasza. I my dzięki przełamaniu swoich stereotypów możemy poznać prawdziwego człowieka. I okazuje się, że po przełamaniu tych uprzedzeń i spotkaniu się i porozmawianiu w taki naturalny sposób, okazuje się, że ten mój wróg ma swoje słabości, ale to całkiem sympatyczna osoba. Tak? Nie jest taki zły. A ten brat w Chrystusie, o którym tak źle myślałem, no jak mi opowiedział właśnie, z czym się zmaga, jakie ma trudności, jakie ma problemy, to rozumiem go lepiej, nie? I przestaję o nim źle myśleć. Słuchajcie, uprzedzenia skutkują, uprzedzenia rodzą w nas pogardę dla innych. Ale pogarda niszczy nie innych, tylko pogarda niszczy nas. I alternatywnym rozwiązaniem dla pojednania i bycia przedstawicielem Bożego Szalomu, alternatywnym rozwiązaniem, które często stosujemy w swoim życiu jako mniejsze zło, jest obojętność. Tak? Jest obojętność wobec kogoś. Taka postawa, cześć bracie, tak? Nie patrzę komuś w oczy, podaję mu rękę, bo tak wypada, takie są konwenanse, ale tak naprawdę nie ma w tym nic. Taka postawa, właśnie ta obojętność nie załatwia niczego. Nie załatwia niczego. Niczego w tobie nie buduje, nie rozwija cię. Zrób, co możesz. Wiesz co, może tak, jeszcze jedna rzecz. Bo mówiłem o tym, że to jest, nie chcę powiedzieć wymóg, nie, ale to jest coś, do czego nas Bóg prowadzi. To jest nasze przeznaczenie. Jeśli chcesz wzrastać w Bogu, jeżeli chcesz służyć Bogu, to idź tą drogą, tak? Powiedziałem, że to jest część duchowego DNA człowieka wierzącego, bo nasze DNA to jest duchowe DNA, nasze wartości, które nosimy, to są wartości, którymi żył nasz Pan Jezus Chrystus. O Nim proroczo w księdze Izajasza usłyszeliśmy, że On jest księciem pokoju. Tak? My byśmy bardzo często chcieli, kiedy, bo to jest bardzo takie atrakcyjne, kiedy czytamy właśnie w liście do Efezjan, tak, że możemy doświadczać pokoju, który przewyższa wszelkie poznanie. Ale Jezus mówi o tym, że nie bójcie się, w świecie ucisk mieć będziecie, ale ja wam daję pokój, tak? Pokój taki, którego nie możesz doświadczyć w żaden inny sposób, którego nie może ci dać świat. I my byśmy chcieli, żeby doświadczać pokoju, który przewyższa wszelkie poznanie, żeby nam towarzyszył na co dzień w życiu i być tacy... Ten Boży pokój to jest taki relaks, takie odpoczynienie w Bogu. Takim slangiem współczesnym to taki chill w Chrystusie. Ale nie doświadczamy tego chillu, bo go nie niesiemy do innych. Bo nie niesiemy go do innych. Błogosławieni, czyniący pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Przełam swoje uprzedzenia. Jeśli masz do kogo, zrób to. Wyciągnij pierwszą rękę. Nie namawiam cię do przebaczenia dzisiaj, bo to już przerobiliśmy. Namawiam cię do pojednania. Do pojednania z ludźmi w twojej rodzinie, w twojej pracy. Naprawdę zależy od ciebie więcej niż ci się wydaje. I masz moc ku temu. Masz moc ku temu. Wiecie, jeśli ten Kościół ma po coś istnieć, To nie, wcale nie dla dobrej muzyki. I nie dla takich świetnych kazań jak dzisiaj. Jeśli Kościół ten ma po coś istnieć, to po to, żeby, brzydko mówiąc, sprzedawać takie wartości i idee do społeczeństwa wokół nas. I po prostu być Bożym przekaźnikiem, takim Bożym kanałem takich rzeczy, bo one się mogły wlać. A żeby to się wydarzyło, to musi funkcjonować w Twoim życiu. Życzę Ci tego.